Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Porozmawiamy dzisiaj o całkiem nowej telewizyjnej obsesji na temat Scammer TV, czyli o serialach, programach, podcastach i filmach, które dotyczą oszustów.
I oszustek, bo to też jest ważna działka. Główni bohaterzy, główne bohaterki tych seriali to osoby, które często mijały się z prawdą, oszukiwały ludzi wokół, a pretekstem naszej rozmowy jest serial Dropout, Zepsuta krew, serial o Elizabeth Holmes, który można oglądać na Disney+.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
W 2015 roku Forbes nazwał Elizabeth Holmes najmłodszą kobietą miliarderką w kraju. To stało się po tym, jak jej firma, startup o nazwie Theranos, został wyceniony na 9 miliardów dolarów.
Theranos od dwóch słów, terapia i diagnoza. Theranos miało się zajmować stworzeniem urządzenia, które miało zrobić kilkaset albo kilkadziesiąt, w zależności od etapu startupu, badań, korzystając tylko z jednej kropli krwi. No, pomysł niesamowity, rewolucja właściwie na miarę Edisona, zresztą tak nazywało się jedno z urządzeń, no ale rzeczywistość była trochę inna.
Pomysł był świetny, to miało być takie małe pudełeczko, które będzie można wstawić gdzieś do jakiejś przychodni, stacji diagnostycznej, a w pewnym momencie po prostu do aptek czy do sklepów, które właśnie z tego jednego malutkiego ukucia będzie mogło na przykład wykryć, czy ktoś jest chory na raka, czy ktoś jest chory na cukrzycę. I ta bańka i wielkie oczekiwania wokół tego urządzenia pękły tak naprawdę bardzo szybko i bardzo szybko okazało się, że to jest oszustwo. I właśnie w tym samym roku, kiedy Forbes powiedział, że Elizabeth Holmes jest pierwszą kobietą miliarderką, najmłodszą pierwszą kobietą miliarderką w Stanach Zjednoczonych, no to w tym samym roku też okazało się, że jest to po prostu jedna wielka ściema i jedno wielkie oszustwo. I właśnie z grubsza o tym jest serial fabularny The Dropout.
I tutaj przede wszystkim moim zdaniem kluczowa jest rola głównej aktorki Amanda Seyfried. I to jest moim zdaniem do tej pory jej rola życia. To jest aktorka, którą znamy z Mamma Mia.
Tak, i dla mnie to jest jej rola życia. Cały czas nie mogłam się pozbyć, wiesz, tej Grecji w tle i tej śpiewającej Amandy Seyfried, jak ją oglądałam właśnie w Dropout.
Ale to jest dość niesamowite, bo też na początku Elizabeth Holmes przypomina tak tę postać z Mamma Mia. To znaczy mamy taką młodą studentkę, która ma ogromne marzenia, ogromne plany, jest niezwykle pracowita, chce zmieniać świat, szuka sposobów, żeby zmienić świat, ale też, żeby stać się bogata i bardzo wyraźnie wpłynąć na rzeczywistość. I widzimy też to, jak ona się zmienia z każdym odcinkiem, z przepływem pieniędzy, z zmianą sytuacji, jak z tej takiej studentki, która miała wielkie ideały, wielkie marzenia, ale też wielkie ambicje, nawet w sensie finansowym, przychodzi do osoby, która właściwie przechodzi po trupach do celu, jest bardzo bezwzględna, nawet zmienia się wizualnie. To jest dość niesamowicie pokazane w tym serialu i to jest taki bardzo dla mnie ciekawy wątek tej transformacji z odcinka na odcinek.
Ale to też nie jest tak, że Elizabeth na samym początku jest właśnie ufną, roztańczoną, młodą dziewczyną. Trochę widzimy, tak jak ona jest przedstawiana w tym serialu przede wszystkim, a tutaj jeszcze powiem tylko jedno słowo o Elizabeth Meriwether, która jest showrunnerką i reżyserką tego serialu, której też właściwie te dwie kobiety, Seyfried i Meriwether, pokazują, jaka była Elizabeth Holmes i to one ją tworzą. Meriwether była najbardziej chyba znana z takiego sitcomu New Girl, Nowa Dziewczyna. I jakby od początku wiemy, że w Elizabeth Holmes jest coś takiego, co odróżnia ją od innych osób i nie chcę tutaj jej diagnozować, ale to trochę wygląda jak taki spektrum autyzmu, coś w tym stylu, dlatego że ona ma na przykład trudności z komunikacją ze swoimi rówieśnikami. Widać, jak pokazana jest jako osoba, która niekoniecznie dobrze sobie radzi w emocje, nie potrafi ich do końca odczytywać i nie potrafi też sama ich poczuć, że czuje się trochę inna od swoich rówieśników, że czuje się może nie wyjątkowa, ale zdecydowanie jak osoba, która nie jest na odpowiednim miejscu, która jakoś niekomfortowo sprawia, że pewne interakcje z ludźmi w jej wieku, czy w ogóle z ludźmi sprawiają jej duży kłopot. Nie miałaś tak, oglądając tak?
Ona nawet to mówi. Jest taka scena, kiedy mówi do Saniego, do swojego partnera wieloletniego, który jest od niej sporo starszy, którego poznała na stypendium w Chinach. Mówi, że ona go kocha, chociaż ta miłość i te jej zachowania nie są takie jak u innych ludzi. On mówi, wiem po prostu na to. I to jest też to, skąd ona miała taką zawziętość, żeby przejść do celu. No, na początku, to jest też niezwykła dla mnie przemiana i obserwowanie tego, ona na początku jest bardzo zdolną naukowczynią. Na pierwszym roku studiów na Stanfordzie, prestiżowej amerykańskiej uczelni, trafia do grupy, w której pracują sami absolwenci. Mamy taką scenę, gdzie widzimy, że ona właściwie coś dokłada do tej historii. Ona w jakiś sposób potrafi ich zaskoczyć, pokazać im inny punkt widzenia, zaimponować im. No potem decyduje się zostać CEO Teranosa, rzuca studia i zajmuje się pieniędzmi, inwestycjami, zarządzaniem. I to jest taka też smutna zmiana, jak z naukowczyni bardzo zdolnej właśnie staje się bizneswoman. I pytanie, czy właśnie, no to jest też taka opowieść o tym, że ona to wszystko moim zdaniem zrobiła za wcześnie.
Bo trochę, jak mówisz, że ona zmienia się z naukowczyni w bizneswoman, to trochę tak brzmi, jakby jej głównym celem było to, aby gonić za pieniędzmi. A wcale tak nie było. To znaczy te pieniądze były rzeczywiście były po to, aby ona mogła realizować te swoje największe marzenie, tę swoją wizję, mrzonkę, dzisiaj byśmy pewnie powiedzieli, o Edisonie, o stworzeniu tego robota, który będzie pomagał ludziom. I może o ile ona mówi, że chce pomagać ludziom, to brzmi trochę nieszczerze w jej ustach, ale ona bardzo wierzy w ten swój projekt i to na pewno jest szczere w niej i prawdziwe i po prostu chce dokonać czegoś ważnego. I to jest chyba właśnie to, co ją napędza do działania.
A jednocześnie jeszcze będąc właśnie taką bardzo młodą osobą przed studiami, mówi Saniemu, że ona chce zmienić świat i zostać miliarderką. Ważny jest wątek tego, jak jej ojciec traci pracę i staje się zależny od jednego z inwestorów, z osób, która właściwie nim pogardza. Są takie sceny, w których on się zachowuje wobec jej ojca bardzo, bardzo słabo. Że wiesz, ja nie umniejszam tego, że ona miała misję, że wierzyła w ten projekt, mówiąc, że chciała też zarabiać pieniądze. Ja nie uważam, że jest coś złego w chęci zarabiania pieniędzy i czucia się bezpiecznym. Ona miała wzory wśród właśnie, no, była fanką Steve'a Jobsa i firmy Apple i ona chciała funkcjonować jak oni. Ja nie wiem, czy właśnie to pomaganie ludziom jest mniej ważne, ważniejsze jest właśnie to, że ona chciała być tą po prostu taką wizjonerką. O, może to jest to słowo.
Tak, chciała odnieść sukces. Też widzimy, że ona wyrasta w takim duchu potrzeby sukcesu. Ten dom, z którego ona wyszła, to jest bardzo bogaty dom, ale jej rodzice raczej przedstawiani są jako tacy zdystansowani, zimni, tacy, którym ona ciągle musi coś udowadniać. Musi udowadniać, że jest coś warte. Też coś potrafi.
Tak, no jest taka scena, kiedy mówi, mamo, kocham cię, a na to jej matka odpowiada, umyjmy ręce. Jest też historia zgłoszenia przez nią przemocy seksualnej, kiedy była jeszcze na studiach, kiedy raz decyduje się iść na imprezę z rówieśnikami i właśnie wycofać się z całej takiej działalności na chwilę i pobyć tą studentką pierwszego czy drugiego roku, jak jej rekomendują różni starsi naukowcy. No, a jednocześnie ta zmiana, kiedy ona właśnie z takiej trochę rozchełstanej osoby, rozczochranej, staje się tą kobietą ze związanymi włosami, czerwoną szminką, czarnym garniturze, Tak ją kojarzymy z doniesień medialnych, z okładki książki Zła krew, która wyszła w Polsce. No to jest też taka opowieść, jak ona staje się po prostu bezwzględna i okrutna.
I to wszystko, właściwie ten moment, w którym ona dokonuje tej swojej transformacji i to jest dosłownie koniec tego serialu, bo cały serial trochę polega na tym, że dochodzimy do tego, w jaki sposób to się stało. I ja nie wiem, czy znalazłam na to konkretną odpowiedź w tym serialu, jak to się wydarzyło, że ta dziewczyna, która była bardzo młoda w momencie swojego życia, kiedy zakładała Theranos, była w stanie przekonać bardzo wielu możnych i ważnych tego świata, że jest w stanie podołać temu zadaniu, które no, dla laika nawet brzmi jako ogromne wyzwanie, jak coś niewiarygodnego. No, jeśli mówimy o tym, że możemy tak przebadać jedną kropelkę krwi i tak bardzo szybko, że od razu dostaniemy wyniki i od razu będziemy wiedzieć, co nam jest, no to zapala nam się czerwona lampka, że to jest jednak coś bardzo wyjątkowego. I jak ty mówisz o tej przemianie jako tej w tym najciekawszym momencie serialu, to ja jednak ciągle zadawałam sobie pytanie, w jaki sposób to się wydarzyło, bo ona cały czas, od początku do końca tego, jak jest przedstawiona w serialu, nie ma w sobie czegoś takiego, nie widzę w niej czegoś takiego, co mogłoby tych ludzi tak naprawdę przekonać. Trochę ten serial jest zbudowany w ten sposób, że mówi, a to właściwie był trochę przypadek.
A czy to był przypadek, bo ja też mam jakieś przemyślenia na ten temat, to o tym porozmawiamy po skrócie informacji Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Rozmawiamy o serialu Zepsuta krew, Dropout, który można oglądać na platformie Disney+. Opowiada historię Elizabeth Holmes, inwestorki, przedsiębiorczyni, startuperki, wizjonerki, która założyła firmę Theranos, która to firma miała wyprodukować urządzenie, które za pomocą jednej kropli krwi miało wykonywać kilkaset bardzo ważnych badań. Powiedziałaś przed skrótem informacji, że trochę nie wiadomo, dlaczego ona właśnie tak dostała te pieniądze i osiągnęła taki sukces w pewnym momencie, nie mając za tym sukcesem niczego, bo technologia nie działała. To dla mnie jest taka opowieść w ogóle o startupach. Bardzo ciekawie opowiada to o tym Dan Lyons, dziennikarz amerykańskiego Newsweeka przez wiele lat, który się zajmował technologiami. On napisał taką książkę Fuck Up. To jest bardzo ciekawa książka o tym, że to był czas, który teraz trochę się zmienił, ale był taki czas, kiedy jak mówiło się słowo startup, to ludziom się kojarzyło z wielkimi firmami, które odniosły ogromny sukces.
I Facebook. Startup równa się Facebook.
Tak jest. I o takiej przegapionej szansie. To znaczy, że jak to jest taki mały startup, można w to zainwestować, to albo teraz, albo nigdy. Albo zarobimy na tym miliony, miliardy, albo szansa ucieknie. I w momencie jest przełom tam bardzo wyraźnie pokazany, kiedy pierwszy ważny inwestor decyduje się zainwestować w Theranos. I później mamy już właściwie opowieść trochę o owczym pędzie, o braku krytycznego myślenia, o tym, że po prostu skoro on zainwestował, to inni nie zainwestują. Skoro jest ogromne biuro, skoro są artykuły w Forbesie, skoro wszyscy mówią o Elizabeth Holmes jako o kolejnym Billu Gatesie, Steve Jobsie czy Marku Zuckerbergu, to znaczy, że to jest nasza jedyna szansa. I właściwie ona na tym bardzo gra i bardzo sprytnie gra. Jak ona rozgrywa te sieci aptekarskie, to mi to bardzo imponowało. To znaczy ona tak między trzema sieciami aptekarskimi, które miały mieć właśnie Edisona w swoich aptekach, tak rozgrywa, żeby właściwie to stworzyć taką atmosferę, że to one rywalizują o to, kto dostanie Edisona, a żadnej z tych osób nie pokazała technologii, bo jej nie miała. Też zobacz, jaki jest ciekawy moment, kiedy ona dokonuje pierwszego kłamstwa dla inwestorów. Później jest tylko łatwiej.
I to, co powiedziałaś, jest kluczowe. To znaczy nie wyjątkowe umiejętności Elizabeth Holmes, nie jej osobowość, nie jej właśnie skłonność do kłamstwa czy możliwości sprawiły, że ludzie uwierzyli w jej firmę, tylko właśnie okoliczności. I ty mówisz o Dolinie Krzemowej i to jest serial, który bardzo mocno bije w to, czym Dolina Krzemowa jest, jak rodzą się te nowe technologie, co za nimi stoi, jak one są finansowane, kto je prowadzi, kto je wymyśla, jaka jest tutaj hierarchia, relacje pomiędzy inwestorami, szefami firm, a chociażby naukowcami, którzy tworzą te nowe technologie, czy tymi pracownikami szeregowymi, którzy tak naprawdę pracują na sukces tej firmy. To jest wszystko ciekawie opisane i fantastyczne do oglądania właśnie w serialu Dropout. Ale myślę, że warto też dodać, że ważnym czynnikiem tego, że Holmes się udało, było to, że ona po prostu była kobietą. To było w pewnym sensie kuszące, nowe dla ludzi, którzy widzieli młodą dziewczynę i właśnie w niej odbijali się ci wszyscy faceci, którzy byli przed nią. Te nazwiska, które ty wymieniłaś, w niej to widziano. Była kimś, kto wydawał się w takim miejscu jak Dolina Krzemowa pożądany.
Ale też trzymała się tych wszystkich atrybutów. Kiedy Sunny, jej partner, dołącza do firmy, inwestuje w nią 20 milionów dolarów i dołącza jako taki właściwie główny doradca, najbliższy współpracownik Elizabeth Holmes, to też widać, jak on wpływa na to, kim ona jest, bo te totemy wszystkie, czyli to, jak się ubierał Steve Jobs, jak się ubiera Mark Zuckerberg, że są charakterystyczni. Ona też stworzyła cały swój styl, czyli właśnie ja czekałam, kiedy ona będzie tą Elizabeth Holmes, w sensie Amanda Seyfried, będzie Elizabeth Holmes, którą ja kojarzę z tych wszystkich doniesień medialnych jeszcze zanim ta bańka pękła. Czyli właśnie ten sok wyciśnięty, świeży, zielony, zawsze w ręku, spięte włosy, czerwona szminka, czarny ubiór, bo to właściwie staje się pewnego rodzaju, no właśnie taką zbroją. To znaczy, to jest styl, za który można się przebrać na Halloween. I to jest też taka opowieść o tym, jak startupy w tamtym czasie, uważam, że teraz jest to już mniej wyraźne, zawładnęły też wyobraźnią.
I warto też powiedzieć, że sam przypadek Elizabeth Holmes i tego, że jej się nie udało, że ona okazała się oszustką, niektórzy analitycy zwracają uwagę na to, że to wpłynęło na pozycję kobiet w Dolinie Krzemowej, których nigdy nie było dużo, to był zawsze taki męski świat, męska dziedzina, a po Elizabeth Holmes właśnie inwestorzy i różne inne osoby były mniej skłonne do tego, żeby kobietom zaufać, właśnie obawiając się, że będą mieli do czynienia z kolejnym Theranosem.
I to jest też bardzo ciekawe, że zobacz, ona nie tworzyła tej technologii. Ona wymyśliła coś, co miało powstać. Ale to też bardzo wyraźnie widać, że ona nie miała technologicznego pomysłu, jak to zrobić. Ona zaprosiła do tego naukowców i naukowczynie i zatrudniła ich, którzy mieli jakoś przenieść jej wizję na rzeczywistość. Ale to trochę tak, jakbyśmy teraz wymyśliły, że stworzymy windę, która będzie po prostu wielkości kosza na pranie i będzie nieprzyczepiona do niczego. No rozumiesz, no po prostu i stworzymy startup. To jest też bardzo ciekawie pokazane, że ona nie wiedziała, jak to zrobić, a już zbierała inwestorów, żeby to zrobić. Znaczy, nie było takiego pomysłu poza taką ideą, że teraz w Teorii Wielkiego Podrywu jest taka scena, gdzie kolega z podstawówki Lenarda przychodzi i mówi, że ma świetny pomysł. I mówi, no dobrze, no to Lenard pyta, jaki? On mówi, takie okulary, żeby wszystkie filmy w historii kina obejrzeć w technologii 3D. A on mówi, super, super, oni są podekscytowani, świetny pomysł. A jak to zrobić? A on mówi, no ty jesteś nerdem, ty jesteś naukowcem, ty mi powiedz, jak to zrobić. No to jest dokładnie taka opowieść.
I w pewnym momencie ci naukowcy zaczynają przeszkadzać Elizabeth Holmes, bo oni widzą limit, widzą granice swoich możliwości, granice technologiczne i starają się jej o tym powiedzieć. Natomiast ona nie przyjmuje tego do wiadomości. Tam też jest taka stereotypowa właśnie postać człowieka, który stara się Elizabeth zatrzymać, który stara się jej powiedzieć, że to nie wyjdzie. Nie możemy oszukiwać ludzi, nie możemy oszukiwać raz inwestorów, którzy dają nam kasę, ale przede wszystkim nie możemy oszukiwać chorych osób i dawać im złudną nadzieję, że to, nad czym pracujemy, kiedyś będzie po prostu działało.
Rozmawiamy dużo o czym jest ten serial, ale też taki jest moment, moim zdaniem, żebyśmy porozmawiały w ogóle, jaka to jest produkcja, bo ja przyznam, że ten serial mnie niezwykle wciągnął. Bardzo go doceniłam, bardzo mi się podobała w ogóle cała ta historia i będę negocjować, no są wakacje, więc zobaczymy, jak tam pójdzie dalej, żeby trafił w ogóle na nasze top 10, które będziemy robić pod koniec tego roku. Jestem ciekawa, jakie ty masz wrażenia.
Jeśli chodzi o produkcyjną warstwę tego serialu, to mam do niego tylko taki zarzut, że jednak trochę był za długi, że ja bym go tam o te półtorej, dwa odcinki może troszkę przycięła. Tego materiału tam było bardzo dużo, ale wydaje mi się, że może mój problem wynikał z tego, że to był już kolejny serial o oszustach, który widziałam w tym roku. Na początku powiedziałam, że będziemy rozmawiały też o innych, bo po prostu jest ich ostatnio bardzo, bardzo dużo. Nastąpił taki wysyp i doczekało się to w ogóle jakiegoś opisu. To stało się jakimś osobnym trendem, osobną modą, która teraz na serwisach streamingowych funkcjonuje. I już właśnie przy The Dropout, który obejrzałam stosunkowo niedawno, właśnie jako jeden z tych ostatnich, no mam poczucie, że już nie mogę oglądać o tym, jak ludzie oszukują biednych innych ludzi i nieszczęśliwych i jakie tam nowe wybiegi, nowe sposoby, jak udaje im się tam o włos prześliznąć pomiędzy tym, aż zostaną odkryci, aż zostaną zdemaskowani. Ale dla mnie ten serial jest na pewno ważny z tego powodu, że on bardzo dużo mówi o współczesnej emancypacji kobiet. Jest bardzo taką krytyczną analizą różnych zachowań, różnych mechanizmów, które rządzą współczesnym światem. Na przykład sama Holmes i jej postać jest taką wykrzywioną karykaturą trendu mody nazwanej girlbossingiem, czyli takim ruchem, który na początku miał wzmacniać kobiety, które koncentrowały się na tym, żeby awansować z tej siły roboczej, tylko zajmować pozycje władzy, które były historycznie zajmowane do tej pory przez mężczyzn. A tutaj to zostało wykrzywione. Elizabeth Holmes przedstawia się jako ta girl boss, jako ta dziewczyna, której udało się być szefową, ale widzimy, że to w ogóle wypacza całą ideę, to znaczy ona jest złą szefową, ona jest szefową, która obiecuje jakieś mrzonki, która nie traktuje dobrze swoich pracowników, która tą energię szefowej przeradza na coś, co jest zupełnie antyfeministyczne, a girlbossing na początku miał być taką feministyczną drogą do emancypacji kobiet.
To jest też dla mnie bardzo ciekawe, jaką ona jest szefową, bo moim zdaniem początek jej upadku jest wtedy, kiedy ona przestaje słuchać tych, z którymi się nie zgadza. I to jest moim zdaniem w ogóle problem wielu przełożonych menadżerów w Polsce, na świecie. To znaczy w momencie, kiedy zaczynają się otaczać tylko osobami, które im przytakują, które się z nimi zgadzają, które je tak wspierają w różnych sytuacjach, a nie słuchają tych, którzy mają inne spojrzenie, to jest moim zdaniem droga ku upadkowi, a na pewno ku wielkim napięciom i frustracji w zespole. I że taka najważniejsza dla mnie umiejętność, jeżeli chodzi o zarządzanie ludźmi, to jest właśnie umiejętność słuchania, ale nie słuchania, żeby odpowiedzieć i dyskutować, tylko usłyszeć i zrozumieć perspektywy osoby, która patrzy na to inaczej. Dodam jeszcze na zachętę, że ten serial dostał kilka nominacji do nagrody Emmy, między innymi dla Amandy Seyfried za główną rolę kobiecą w serialu limitowanym, w miniserialu, no i w kategorii właśnie miniserial, więc ja przyznam, że trzymam kciuki za ten serial i to jest naprawdę produkcja na wysokim poziomie. Bardzo się cieszę, że trafiła do Polski, no bo to był serial dostępny na Hulu już od jakiegoś czasu. To są te seriale, które tak chciałybyśmy oglądać, a w Polsce Hulu nie ma, więc Disney Plus tutaj wchodzi cały na biało i można tam obejrzeć serial Dropout, Zepsuta krew o Elizabeth Holmes.
A my wracamy po skrócie informacji.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Dzisiaj rozmawiamy o serialach, o oszustach. Przed chwilą skończyłyśmy, albo przynajmniej na pewno zmierzamy do końca naszą rozmowę na temat Dropout, serialu Zła Krew, który można obejrzeć na Disney+. Warto jest powiedzieć, o czym jeszcze nie wspomniałyśmy, że jest to serial oparty na podcaście. To, w jaki sposób jest prowadzona fabuła, nawiązuje do takiego bardzo głośnego podcastu Rebeki Jarvis. I tak często bywa nawet, że te seriale o oszustach z podcastów czerpią albo z artykułów prasowych, albo z innych tego typu doniesień i potem czy to je przenoszą na rodzaj dokumentu, czy właśnie serialu, czy filmu fabularyzowanego. Mnie w ogóle zastanawia i chciałam o tym chwilę porozmawiać z tobą, dlaczego właściwie, tak jak powiedziałam kilkanaście minut temu, my tak bardzo zafascynowaliśmy się tymi opowieściami o oszustach i one stały się aż tak modne, bo w samym 2020 roku mamy wysyp, czy to filmów, czy to seriali właśnie o tematyce opowieści o oszustach.
To może też kilka tytułów, żeby móc się do nich odnosić. Inventing Anna, kim jest Anna?
Zła weganka, Bad Vegan.
Tinder Swindler, oszust z Tindera. To są trzy produkcje, które można obejrzeć na Netflixie.
Ale mamy też inne, o których dzisiaj nie będziemy opowiadać, ale tylko wspomnę, że są, czyli We Crushed, The Thing About Pam, Joe vs. Carol.
No tak, to jeszcze były wcześniej. Był oczywiście na przykład Dirty John i ten serial.
Fire Festival, to się chyba nazywało tak. Fire. O, Fire Festival.
Więc
właśnie.
Tych seriali jest rzeczywiście bardzo dużo. Ja mam taką teorię, że lubimy patrzeć, jak nawet bardzo wpływowi możni się mylą, że to właściwie mniej chodzi o tych oszustów, a bardziej o to, że obserwujemy, kto się dał nabrać, kto się dał wkręcić, kto się dał oszukać.
Tak, czyli ten 1% najbardziej zarabiających, najwięcej zarabiających jest po prostu głupi, tak? Daje się nabrać i my oglądając to myślimy sobie, a mnie by tam w życiu żadna tam Anna Delvey nie oszukała, tak?
Tak, albo oszust z Tindera. No jak one mogły tak płacić mu te dziesiątki tysięcy dolarów i wierzyć w to, że on je kocha i jest z nimi w związku. Dlaczego nie zapaliła im się zielona lampka? Myślę, że niestety, oglądając te seriale, czujemy się lepsi, a nie każdy z tych seriali pokazuje coś więcej, bo ja doceniam tę zepsutą krew, dlatego że mam poczucie, że ten serial ma taką opowieść też o rzeczywistości, o różnych mechanizmach, że tam jest jednak dużo treści. No, sam fakt, ile mogłybyśmy o nim opowiadać, przerwałyśmy tę opowieść, ale byśmy spokojnie jeszcze mogły chwilę na ten temat dyskutować. Tego nie ma w Złej Wegance, tego nie ma w serialu Kim jest Anna, no to jest też serial Shonda Rhimes z Shondalandu, no to też ma pewien sznyt, który jest znany z tych seriali. Wydaje mi się, że w tym serialu tak z perspektywy czasu to Julia Gardner jest takim jedynym powodem, dla którego warto ten serial obejrzeć.
Ale zauważ, że do dzisiejszego zestawienia i do dzisiejszej opowieści wybrałyśmy trzy różne produkcje, których główne bohaterki bardzo siebie przypominają w pewnym sensie. To znaczy to są białe, cispłciowe, blondynki wszystkie. Te ofiary, które gdzieś tam po drodze dały się oszukać, to nie są tylko wyłącznie bogaci faceci w garniturach, ale to też są często po prostu ludzie, którzy w coś zaufali, którzy są biedniejsi, którzy właśnie może nie są pięknymi, młodymi dziewczynami, tylko są bardziej po prostu różnorodne. No i pytanie się tutaj rodzi, dlaczego tym pięknym, młodym dziewczynom tyle uchodziło na sucho? I jak zastanawiam się nad tym, jaka jest odpowiedź, no to jedyna, która mi przychodzi do głowy, to chyba ten ich przywilej i to, że po prostu mogły, że ludzie im ufają, że ludzie chętnie powierzali im swoje pieniądze albo właśnie zaufanie, bo trudno było im przyjąć do wiadomości, że akurat taka osoba, tak wyglądająca, prezentująca taki status społeczny, może ich oszukać.
Ja bym jeszcze do tego dorzuciła, że w dwóch tych serialach, czyli w Złej Wegance i w Zepsutej Krwi, ważna jest też postać mężczyzny, który jest u boku tej kobiety. I kwestia przemocy, która się tam pojawia, bo w Dropout mamy scenę, które pokazują, że Sunny potrafi być przemocowy wobec Elizabeth Holmes i zachować się tak, jak zachować się nie powinien, a w Złej Wegance to w ogóle jest bardzo duży element tego, że właśnie jej partner, jej mąż, to jest ta osoba, która sprawiła, że ona stała się, no, wylądowała w tym momencie i w tej sytuacji. To jest też ciekawe, bo Zła Weganka, tego nie powiedziałyśmy, jest serialem dokumentalnym, jedynym z tego zestawienia, w którym główna bohaterka występuje jako ona. Ona współpracuje z ekipą filmowców i właściwie tamtym złym to jest ten jej były mąż.
Tak, Sarma Melngalis była bardzo popularną osobą w Nowym Jorku. Otworzyła sklep, restaurację właśnie z wegańskim, surowym jedzeniem. Dzięki swoim różnym umiejętnościom i zdolnościom, którym było na przykład właśnie zjednywanie sobie ludzi, takie pozytywne nastawienie, to była fajna osoba i wszyscy, którzy o niej opowiadają, to podkreślają, że to była po prostu fajna osoba. Udało jej się stworzyć wegańskie imperium, to znaczy ta jej restauracja rzeczywiście w pewnym momencie przynosiła zwrotne zyski.
Więc to jest też tak, że ona osiągnęła sukces i też tym się różni od naszych dwóch kolejnych bohaterek, bo Anna Dalloway była osobą, która oszukiwała na temat swojego pochodzenia, tego, jakie ma zasoby i jakie ma pieniądze i zbierała pieniądze na stworzenie miejsca fundacji Anny Dalloway. A te pieniądze wydawała po prostu. I żyła z tych pieniędzy inwestorów. Zaś Elizabeth Holmes nigdy nie miała tej technologii. To znaczy ona nigdy nie miała tego urządzenia, nie była nawet blisko stworzenia tego urządzenia. A tutaj mamy historię osoby, która osiągnęła sukces i później po prostu spadła z tego sukcesu, ale ten jej pomysł, ta jej restauracja, to niewątpliwie było coś, co osiągnęła sama.
Tym złym w Złej Wegance jest Anthony, mąż, tak jak powiedziałaś, Sarmy, który właściwie przejął całkowitą kontrolę nad jej życiem i który wmówił jej, że istnieje półboska istota albo półboskie zjawisko, które sprawi, że jej pies i jej mąż, kiedy tylko będzie płaciła tak zwanej rodzinie, stanie się nieśmiertelny.
I tu zaczynamy ten dziki odjazd, bo wszystkie te osoby, które teraz zaczynają nasłuchiwać, czy czegoś nie pomyliłaś w tej opowieści, albo czy nie słyszą czegoś wyrwanego z kontekstu o jakimś dziwnym filmie czy serialu science fiction, nie, to jest serial dokumentalny, tak, ona jakby siedząc i patrząc w kamerę, opowiada, że właśnie to był sposób, którym on ją manipulował, czyli obietnicą nieśmiertelności psa, bo ten pies był kluczowy.
I to brzmi niesamowicie, a z drugiej strony, po tym jak obejrzałam ten serial, to nie mam poczucia, że ona jest jakąś wybitną idiotką, osobą, która dała się nabrać na coś, była bardzo naiwna. To znaczy on tak bardzo oplótł wokół niej tę sieć zależności, opowiadał jej tyle rzeczy, które dla niej były wiarygodne i które w jakimś sensie trzymały się kupy, że ta manipulacja, której się dopuścił, wcale nie jest aż tak strasznie absurdalna, jak na pierwszy rzut ucha się wydaje.
Ja myślę, że ona przede wszystkim była ofiarą przemocy psychicznej i była w bardzo kiepskim stanie, jeżeli chodzi o przemoc psychiczną i dlatego to jakby dużo więcej potrafiła przyjąć dziwnych informacji, niż gdyby była w dobrej kondycji. Cały tytuł tego serialu zła weganka, też ma ciekawe źródło, bo newsy dotyczące tego, że ona, bo ona się ukrywała razem z mężem ze względu właśnie na różne oszustwa i długi, które nad nimi wisiały, no i zostali znaleźli po tym, kiedy zamówili pizzę z mięsem do swojego hotelu i zapłacili kartą, wtedy zostali znalezieni, no i te tytuły w prasie skupiały się nie na tym, co tam się wydarzyło, że może była ofiarą przemocy psychicznej, że została znaleziona w słabym stanie, tylko że jakby twarz weganizmu zamówiła pizzę.
I to też trochę brzmi, jakbyśmy łagodnie traktowały Sarmę, a jednak trzeba pamiętać, że ona przelała ponad 1,6 miliona dolarów z firmowych kont na swoje osobiste konta bankowe, które, z których potem korzystał Anthony. Swoim pracownikom kazała sobie wypłacać kwoty, pożyczać te pieniądze. Tam były i małe sumy, i sumy takie już bardzo solidne. Więc jak widzę tę jej narrację i tę jej opowieść, to uruchamia się we mnie kolejny wątek, który jest chyba ważny przy tego typu prawdziwych historiach, w historiach prawdziwych oszustów, to znaczy tego, czy aby na pewno autorzy nie wybielają bohaterów tych postaci, czy bohaterki.
Ja myślę, że każdy bohater, każda bohaterka serialu staje się w pewien sposób bliska twórcom, bo spędzają na tej historii tyle czasu, że w jakiś sposób budują relacje, mam wrażenie, z tymi postaciami i siłą rzeczy jakoś się tam wybielają. Myślę, że to jest też trochę tak jak serialem Peaky Blinders i Tomem Shelby. Wiemy, że robi złe rzeczy, wiemy, że to nie jemu powinniśmy kibicować, ale trudno jest stworzyć głównego bohatera, główną bohaterkę, któremu się nie kibicuje.
I to jest ta moralna dwuznaczność, no bo chociażby przy serialu Inventing Anna, który był ogromnym takim światowym sukcesem, jednak ona znowu trafiła na pierwsze strony gazet, zaczęła w pewnym sensie monetyzować tę swoją popularność.
Zarobiła. Ona też zarobiła na serialu. To też jest ważne.
Tak. Anna Delvey bardzo mocno skorzystała też na tym, że została bohaterką serialu wyprodukowanego w Shondalandzie.
Pewnie masz rację, ale jednocześnie trzeba przyznać, że te historie są fascynujące i to jest trochę podobna dyskusja jak co do innych, tych bardziej brutalnych seriali true crime, gdzie ktoś ginie, gdzie jest skupienie się na sprawcach, nie na ofiarach. Bardzo mało jest tych seriali true crime, na których się jest ten fokus na ofiary tych przestępstw, że no nas to po prostu fascynuje i literatura też pokazuje, że od zawsze nas fascynowało.
Czyli myślisz, że te seriale czy filmy o prawdziwych oszustach, które do tej pory oglądałyśmy, trochę zastępują modę na prawdziwe zbrodnie ujmowane w popkulturze?
Myślę, że tak. Tak. Myślę, że to jest taki, może to jest bardziej odłam, tak bym to powiedziała, kiedy już nie ma się ochoty oglądać zabójstw, ale jest jakaś zagadka, jakaś puenta, jakaś historia i gdzieś można komuś kibicować i zobaczyć, co stanie się dalej. Tak, myślę, że to jest, bo to jest tak naprawdę, to może nie jest crime, bo to jest taka bardziej zbrodnia, ale to jest na pewno o prawdziwych przestępcach.
Chociaż, tak jak na początku powiedziałam o serialu The Dropout, ja mam przesyt. Nie wiem, chyba tak bardzo te historie kryminalne nie są powtarzalne, natomiast ten mechanizm, według którego działają oszuści, czyli tworzenia wokół siebie jakiejś odpowieści, manipulacji innymi osobami, prześlizgiwania się albo robienia niewinnych minek do swoich inwestorów albo do osób, od których chce się pożyczyć pieniądze, w pewnym momencie stał się mocno powtarzalny. Ja się znużyłam tymi serialami, które oglądałam. The Dropout było takim być może przeciągiem wpuszczonym do pokoju, ale w pewnym sensie te seriale są powtarzalne. I jeśli rozmawiamy o tych, o które dzisiaj oglądałyśmy, czyli Złą Wegankę, mówimy trochę o Inventing Anna, ale też obejrzałyśmy Oszusta z Tindera, którego wydaje mi się wszyscy już obejrzeli, więc nie musimy o nim tak dokładnie rozmawiać, to jednak widzimy ten powtarzalny schemat I to nie są też seriale, które są jakichś bardzo wysokich lotów. One często są po prostu takiej średniej jakości.
Ja powiem ci, że z tych seriali jedynym, którym bym poleciła, jest właśnie Zepsuta krew Dropout, bo jest ciekawie zrobiony, świetnie zagrany i opowiada o czymś więcej, a serial ten można obejrzeć na Disney+. Resztę seriali i filmów, o których tutaj mówiłyśmy, można zobaczyć na Netflixie.
My jak zwykle zapraszamy na nasze media społecznościowe, na Facebooka i na Instagrama.
Można też do nas pisać seriale@opatok.fm.
A my się już z Państwem żegnamy.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Czas na informacje Radia Tok FM.